Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów telewizji Trauma oraz słuchaczy Radia Maria. A wraz z tym pozdrowieniem także zaproszenie na czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy podjąć, 1920, wojna dwóch światów. Temat ten będziemy dzisiaj realizować z naszym gościem, którym jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczęść Boże, witamy panie ministrze na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie państwa.
Jesteśmy cały czas w atmosferze tego wielkiego święta, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrał się decydujący bój wojny polsko-bolszewickiej. To 18. najważniejsza bitwa w dziejach historii, bitwa, która sprawiła, że nasza niepodległość została ocalona, a Zachód nie został zalany przez komunizm, bolszewizm. Temat naszego spotkania jest zaczerpnięty z powieści George'a Wellsa Wojna światów. Panie ministrze, w jaki sposób można byłoby pokrótce oczywiście scharakteryzować te dwa światy, które starły się na przedpolach Warszawy?
Otóż w 1920 roku, w sierpniu, ale tak naprawdę rzecz dotyczyła całej wojny polsko-bolszewickiej, trwającej w latach 1919-1920, charakteryzując to starcie, musimy mówić nie tylko o konflikcie zbrojnym, który był udziałem losów dwóch państw, czyli nowo odrodzonej Rzeczypospolitej i Rosji Sowieckiej, ale musimy mówić istotnie o starciu dwóch światów, dwóch cywilizacji, czy może precyzyjniej rzecz biorąc, cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, po której stronie opowiedziała się Rzeczypospolita, i antycywilizacji, czyli tego, co od roku 1917 bolszewicy najpierw instalowali na terenie Rosji, potem Związku Sowieckiego, a wreszcie w ich planach było przeniesienie ognia rewolucji na cały świat. A zatem z jednej strony mamy cywilizację łacińską, cywilizację chrześcijańską, czyli te wszystkie wartości, które stanowią i stanowiły i mam nadzieję, a właściwie pewność stanowić będą zawsze fundament, na którym wznosi się stary kontynent. A z drugiej strony mamy bolszewizm wyrosły z gruntu marksistowskiego, odrzucający Boga, odrzucający wszystkie wartości, które tworzyły Europę, tworzyły świat aż do roku 1917. I zarówno przywódca rewolucji bolszewickiej, Włodzimierz Lenin, jak i jego najbliższy współpracownik, jeden z głównych ideologów komunizmu, Lew Trocki, nie ukrywali, że Polska będzie tylko etapem w drodze do ogólnoświatowej pożogi, jak to określali. Europa po zakończeniu I wojny światowej przypominała beczkę z prochem. Wrzenia rewolucyjne w Niemczech, podatny grunt wśród środowisk robotniczych francuskich na ideologię bolszewicką, hiszpańskich czy nawet brytyjskich i włoskich, powodowały, że zapalenie lądu pod tą beczką mogło wysadzić stary kontynent w powietrze, wysadzić to wszystko, co stanowiło od wieków fundament Europy. I takie było założenie bolszewików. Wiedzieli oni, że na drodze do tych planów, że te plany może przekreślić Polska, dlatego że Polska, i dobrze to wyczuwali, będzie stanowiła kolejne w dziejach przedmurze obrony chrześcijaństwa i obrony cywilizacji łacińskiej. Ale musimy raz jeszcze bardzo mocno powiedzieć, ta wojna nie była tylko, tak jak ojciec wspomniał na początku, wojną w obronie naszej niepodległości, ale była tak naprawdę zderzeniem tych dwóch światów. Świata cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej i świata antycywilizacji, którą nieśli na bagnetach sowieccy żołdacy. W tym kontekście należy mówić o wojnie polsko-bolszewickiej i w tym kontekście należy dobrze rozumieć słowa jednego z najwybitniejszych dyplomatów ówczesnej epoki, czyli Lorda D'Abernona, który jako obserwator brytyjski, a jednocześnie ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie, znalazł się w Warszawie, obserwował to, co działo się tutaj, obserwował tę wojnę i nazwał Bitwę Warszawską 18. decydującą bitwą w dziejach świata, ponieważ ona przesądziła, podobnie jak chociażby bitwa pod Wiedniem w 1683 roku, o kształcie Europy. Gdyby nie polskie zwycięstwo, bolszewicy doszliby przez Berlin, Paryż, Madryt, aż po Gibraltar. Europa utonęłaby w morzu krwi, a ideologia komunistyczna rozlałaby się na cały kontynent. I dlatego tak ważne jest podkreślanie naszej roli w 1920 roku w tym kontekście, w kontekście obrony cywilizacji. Po raz kolejny staliśmy się przedmurzem chrześcijaństwa, który stanowił zaporę wobec ognia rewolucji. Dobrze rozumieli to zresztą bolszewicy, bo warto przypomnieć, ja wczoraj uczestniczyłem w uroczystościach w Ossowie, wspaniałych uroczystościach w miejscu bohaterskiej śmierci księdza Ignacego Skorupki i przed mszą świętą, którą koncelebrował arcybiskup Stanisław Gądecki przed uroczystością koronacji obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej, przypomniałem słowa, które wypowiedział Lenin po przegranej wojnie, bo one dobrze oddają to, co stało się w 1920 roku w istocie. Otóż Lenin powiedział, wszystko było do wzięcia, ale Piłsudski i jego Polacy postawili tamę rewolucji. Gdyby nie oni, rewolucja rozlałaby się na całą Europę. Jednocześnie Lenin to swoje przemówienie, które z wściekłością wypowiadał na Kremlu, zakończył słowami, nigdy im tego nie zapomnimy. Warto też o tych słowach pamiętać, dlatego że w istocie swojej zbrodnie dokonywane potem przez Sowietów w czasie II wojny światowej, zbrodnia katyńska, wcześniej operacja antypolska NKWD, była w dużej mierze zemstą za rok 1920. Wtedy bolszewikom nie udało się przenieść ognia rewolucji na całą Europę. Już później im się to nigdy też nie udało, dlatego że kontekst, w jakim czynili to w roku 1919 i 20, był zupełnie inny niż w latach późniejszych. Tak jak powiedziałem, Europa była wtedy bardzo podatna na hasła rewolucyjne.
Także reasumując, trzeba podkreślić, że tutaj konflikt polsko-bolszewicki dotyczył nie tylko niepodległości naszej ojczyzny, ale można powiedzieć, że on rozgrywa się na takich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie uniwersalnej, politycznej i płaszczyźnie ideologicznej, o czym pan minister wspomina. Także wspomniany przez pana ministra Lord D'Abernon w książce pod tytułem 18. decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 roku. Tutaj znajdziemy taki cytat, który w pewnym sensie nakreśla linię tego konfliktu. Cytuję, walczące ze sobą cywilizacje były to do gruntu odmienne. Cele i metody przeciwników najostrzej sprzeczne z sobą. Nie była to więc właśnie pokrewny sobie plemion, lecz raczej zmaganie zbrojne dwóch zasadniczo rozbieżnych światopoglądów.
Tak, jak powiedziałem, to było zderzenie dwóch wizji Europy i wizji świata. Z jednej strony mieliśmy Europę opartą o chrześcijaństwo, czyli o ten fundament, na którym wznosiła się od wieków, a z drugiej strony mieliśmy hasła rewolucyjne, które deptały po pierwsze chrześcijaństwo, a po drugie deptały wszystkie wartości, na których wznoszona jest od wieków nasza cywilizacja, ale przede wszystkim bolszewizm, komunizm deptał chrześcijaństwo i stanowił zaprzeczenie chrześcijaństwa. A zatem tutaj Lord D'Abernon bardzo słusznie pokazał, będąc świadkiem tych wydarzeń, że mieliśmy do czynienia ze starciem cywilizacyjnym, że mieliśmy do czynienia z walką o oblicze ideowe Europy. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, niestety w tamtym czasie hasła rewolucji bolszewickiej, tej, która miała miejsce w Rosji w 1917 roku, były niezwykle nośne w Europie Zachodniej. Pamiętajmy, że pomoc, która w jakiś sposób miałaby walczącej Polsce być udzielana, była chociażby blokowana przez robotników brytyjskich, niemieckich, po części również francuskich, czeskich. Na przykład Czesi nie pozwolili na to, aby pomoc poza dostarczeniem amunicji z Węgier dotarła do walczącej Polski. A zatem można powiedzieć w jakimś sensie, że jak w pieśni Pierwsza Brygada to wybrzmiewa, laliśmy wtedy krew osamotnieni. Europa nie do końca rozumiała, co ją czeka, jeżeli bolszewicy zwyciężą. Warto wspomnieć, że jeszcze w lipcu 1920 roku premier Wielkiej Brytanii Lloyd George proponował takiej miejscowości Spa, belgijskiej miejscowości, gdzie odbyła się konferencja międzynarodowa, swego rodzaju pośrednictwo w rozmowach rozejmowych polsko-sowieckich, ale jednocześnie proponował, żeby Polska przyjęła jako wschodnią granicę tak zwaną linię Kerzona, czyli obecną mniej więcej wschodnią granicę usytuowaną na Bugu. Dodatkowo Lloyd George proponował, żeby polska armia się rozbroiła i liczyła zaledwie 50 tysięcy żołnierzy. I mówił to w momencie, kiedy nawała bolszewicka dochodziła pod Warszawę, nie licząc się z tym, że Warszawa miała być tylko etapem. Że tak jak zapowiadał Michaił Tuchaczewski, dowódca frontu zachodniego Armii Czerwonej, po trupie pańskiej Polski będzie prowadziła droga do wszechświatowej ożogi, do wszechświatowego wrzenia rewolucyjnego. Tuchaczewski na początku sierpnia snuł przed krasnoarmiejcami wizję zdobycia jeszcze w sierpniu Paryża. I to było realne zagrożenie. To nie były mrzonki bolszewików, to było realne zagrożenie. Dość powiedzieć, że chociażby przez całą Europę Zachodnią przewinęły się w tamtym czasie protesty środowisk robotniczych podatnych na hasła bolszewickie, które chociażby organizowały strajki, nie dopuszczając do przerzutów choćby broni, jaką deklarowali i chcieli nam przekazać Francuzi. A zatem zagrożenie było ogromne. Polska wyszła z tego obronną ręką. Zdarzył się ten wielki cud nad Wisłą. Myślę, że jeszcze będziemy mogli chwilę powiedzieć o tym, co na ten cud złożyło się w sensie tym ponadludzkim, ale i tym rzeczywistym, który łatwo opisać na podstawie źródeł, ale ten cud istotnie zablokował rewolucję, która zniszczyłaby stary kontynent. Nie mówilibyśmy teraz po polsku, nie myślelibyśmy po polsku, ale i Europa od 100 lat byłaby czerwona, byłaby komunistyczna.
W kontekście tych słów pana ministra oraz obrazujących rzeczywistość, która miała miejsce wówczas, jeśli chodzi także o kraje Europy Zachodniej, z jednej strony nie dziwi fakt, że nie miały one zbytnio ochoty w to, aby angażować się po I wojnie światowej w kolejny konflikt, ale z drugiej strony, czy nie miano w Europie Zachodniej świadomości tego, jakie jest niebezpieczeństwo związane z komunizmem oraz z ideologią, jaką niesie bolszewizm, skoro no, byliśmy praktycznie sami na tym polu bitwy?
No właśnie to jest bardzo zastanawiające, że przywódcom ówczesnej Europy nie starczyło takiej wizjonerskiej, przyszłościowej postawy, która by trafnie diagnozowała to, co trafnie zdiagnozowali Polacy. Polacy jako bezpośredni sąsiad rosyjskiej Bolszewii dobrze zrozumieliśmy, czym skutkuje przeniesienie tego ognia. Myśmy się z rewolucją, można powiedzieć, bezpośrednio zetknęli. Zachodowi, nie po raz pierwszy zresztą, zabrakło takiej wizji, co stanie się, jeżeli te hasła trafią na podatny grunt, a trafiały na podatny grunt? Co stanie się z Europą, jeżeli padnie Warszawa? Zabrakło takiej dobrej diagnozy, jakiej nie zabrakło na szczęście przywódcom ówczesnej Polski. Józef Piłsudski jeszcze w marcu 1919 roku, pytany przez jednego z korespondentów francuskiej prasy, o co chodzi w tej wojnie, bardzo trafnie zdiagnozował, mówiąc, iż bez względu na to, jaki jest jej rząd, Rosja była, jest i będzie zawsze zaciekle imperialistyczna i że to jest charakterystyczna cecha jej polityki. Mówił dalej Piłsudski, że mieliśmy do czynienia przez wieki z Rosją białą, imperialistyczną. Teraz mamy do czynienia z Rosją czerwoną, sowiecką, ale również imperialistyczną. I mówił Piłsudski na koniec tego wywiadu. Przypomnę, że wywiad został udzielony w marcu 1919 roku, a więc ponad rok od wydarzeń tych kluczowych dla polskiego zwycięstwa. Mówił Piłsudski, że Polska stanowić będzie zaporę przeciwko bolszewizmowi i imperializmowi rosyjskiemu. Zaporę dla Europy. Podobne słowa, tylko już w późniejszym czasie, wypowiedzieli biskupi polscy, apelując w dramatycznym liście do biskupów świata z prośbą o modlitwę, kiedy bolszewicy dochodzili już do Warszawy, mówiąc, że pamiętajcie, Polska jest w zamysłach czerwonych komunistycznych tylko etapem. Dalej przyjdzie czas na całą Europę, na być może cały świat. Dramatyczny apel Konferencji Episkopatu Polski skierowany z Jasnej Góry w końcu lipca 1920 roku. Ten list zresztą do biskupów całego świata połączony był z aktem zawierzenia na Jasnej Górze przez biskupów polskich Rzeczypospolitej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To był akt, który w dużej mierze, jako ludzie wierzący, musimy w to głęboko wierzyć, przyczynił się do naszego zwycięstwa. Bo jeśli można teraz nieco rozwinąć to określenie cud nad Wisłą, to jeśli ojciec i państwo pozwolą, ośmielę się w jakimś skrócie o tym powiedzieć. Otóż istotnie nad Wisłą stał się cud, dlatego że wielu wątpiło. Zachodnia Europa wątpiła, że po pierwsze przyjdzie zwycięstwo Polski, po drugie, że jest aż tak duże zagrożenie, jak diagnozowali to Polacy. Stała się, wydawało się, rzecz niemożliwa, dlatego że Polska walczyła naprawdę z przeważającym wrogiem, który w taktyce i sposobie działania porównywany był z XIII-wiecznymi ordami tatarskimi stosującymi zasadę palonej ziemi. Wraz z Armią Czerwoną szła krew, łzy, gwałty, rabunki, niszczenie tego świata, który istniał od wieku. A zatem stała się rzecz, która wydawało się po ludzku niemożliwa. O tym cudzie mówił Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie. W 1991 roku, kiedy przed Światowymi Dniami Młodzieży w sierpniu oddał hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, modląc się w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. Powiedział wtedy, nad Wisłą stał się cud, ale narzędziem tego cudu była polska armia, jej dowódcy i naczelny wódz marszałek Piłsudski. Podobne słowa wypowiedział w 1999 roku, kiedy spotkał się z ostatnimi żyjącymi żołnierzami 1920 roku w Radzyminie, mówiąc, że nosi w sobie ogromny dług wdzięczności wobec tamtego pokolenia, ponieważ jak mówił, urodziłem się przecież wtedy, Ojciec Święty urodził się 18 maja, kiedy bolszewicy już zaczęli iść na Warszawę. A zatem ten czynnik ponadludzki jest oczywiście tutaj bardzo ważny. Naród był wtedy zjednoczony w modlitwie. O zawierzeniu przez Episkopat Polski Rzeczypospolitej Najświętszemu Sercu Jezusa wspominałem. Odbyło się to na Jasnej Górze. Rozpoczęły się modlitwy, nowenny, adoracje Najświętszego Sakramentu, między innymi w Warszawie. W Warszawie również odbywały się procesje z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Uczestniczył w nich nuncjusz apostolski, a późniejszy papież Pius XI Achilles Ratki, który, przypomnijmy, był jedynym dyplomatą, który nie zwątpił w zwycięstwo. Jedynym, który nie opuścił Warszawy w 1920 roku. Nie zdezerterował, trwał na posterunku. Zresztą był wielkim przyjacielem do końca żywota marszałka Józefa Piłsudskiego. Na ten cud wymodlony złożyła się też postawa kapelanów wojskowych. Jest taki zapis w pamiętnikach kardynała Aleksandra Kakowskiego, metropolity warszawskiego, kiedy to odbywa rozmowę z Józefem Piłsudskim udającym się na front i Piłsudski prosi kardynała o dobrych kapelanów, którzy podniosą morale armii, którzy będą udowadniać przez swoją służbę, posługę, słowa, że chcieć to móc, że nie wszystko stracone, że przyjdzie zwycięstwo. Jednym z symboli tego ogromnego zaangażowania kapłanów w rok 1920 w walkę i to takie odrodzenie ducha narodu jest postać księdza Ignacego Skorupki, bohaterskiego kapelana 236 Ochotniczego Pułku, który poległ w bitwie pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku. Więc to jest ten wymiar modlitewny, niezwykle ważny, bo bez niego na pewno tego zwycięstwa by nie było. Zresztą sam marszałek Piłsudski, który w swoim żywocie miał różne koleje związane z życiem religijnym, ale udał się na Jasną Górę po zwycięstwie w październiku 1921 roku, dziękując Matce Boskiej za cud zwycięstwa. Ale na ten cud oczywiście, tak jak powiedział ojciec święty Jan Paweł II, złożyły się również czynniki ludzkie, wymierne, które możemy opisać. To wspaniali dowódcy. To oczywiście marszałek Józef Piłsudski, ale oczywiście nie tylko. To szef sztabu generalnego, generał Tadeusz Rozwadowski. To generał Władysław Sikorski, dowódca 5. Armii broniącej nad Wkrą wejścia bolszewików od północy, ponieważ to była jedna z koncepcji bolszewickich zaatakowania Warszawy, przebijając się przez północ i wzięcia Warszawy w Pleszcze. To wspaniała postawa i dowodzenie Edwarda Śmigłego Rydza. To wspaniała postawa generała Kazimierza Stoszynkowskiego, który był wtedy ministrem spraw wojskowych. To wreszcie ogromna charyzma generała Józefa Hallera, który w ciągu kilkunastu dni zorganizował ponad 100-tysięczną armię ochotniczą powołaną na tę funkcję przez Kazimierza Stoszynkowskiego. To generał Wacław Iwaszkiewicz. To zresztą wielu, wielu dowódców, którzy wspaniale potrafili kierować walką. Ale to również ofiarność polskiego żołnierza. Polska armia w dużej mierze w roku 1920, w tym kluczowym momencie, składała się z ochotników. Ochotników, którzy zaciągali się, przechodzili krótkie przeszkolenie, ruszali na front. Byli zdeterminowani, wierzyli w zwycięstwo. I tam ramię w ramię walczył ze sobą arystokrata, szewc, krawiec, ten, który przeszedł przez legiony i ten, który przeszedł przez armię zaborcze. To było ogromne zjednoczenie narodu, bo kolejnym cudem roku 1920 to był cud naszej jedności. Polska toczyła wewnątrz spory wówczas nie mniejsze niż toczy obecnie, a jednak w lipcu i sierpniu 1920 roku polskim przywódcom udało się wznieść ponad partykularne interesy. W Radzie Obrony Państwa stworzonej 1 lipca 1920 roku zasiedli i Józef Piłsudski, i Wincenty Witos, i Roman Dmowski, i Ignacy Daszyński. A w Rządzie Obrony Narodowej kierowanym przez Wincentego Witosa znalazły się od 24 lipca wszystkie siły polityczne, które wcześniej toczyły bardzo gorący spór o kształt Polski. Potem po wygranej wojnie też ten spór kontynuowały, ale wtedy wznieśliśmy się ponad wszystko, wiedząc, że do ocalenia jest nie tylko Polska, ale również cała cywilizacja.
1920, wojna dwóch światów. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, dziękujemy za przytoczenie tych wielu wymiarów znaczenia cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej. O jeszcze jednym nie możemy zapomnieć, który także związany jest jakże nierozłącznie z tym wydarzeniem, a są to świadectwa bolszewickich żołnierzy, którzy mówili o tym, że widzieli również Matkę Bożą ukazującą się. I ten wymiar cudu, także wspomnijmy, czy są jakieś udokumentowane świadectwa, które na ten temat mówią?
Są relacje bolszewików, którzy znaleźli się w niewoli po bitwie na Przedmościu Warszawskim. Otóż z tych relacji wynika, że widzieli oni postać Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy, która swoim płaszczem okrywa niejako Warszawę, co wywoływało niezwykły strach i lęk w duszach tych żołdaków bolszewickich, którzy szturmować chcieli stolicę. Tych relacji jest niezmiernie dużo i można powiedzieć, że one zostały również utrwalone w wizjach i poetyckich, i w wizjach malarskich. To słynny obraz Jerzego Kossaka, Cud nad Wisłą, gdzie Matka Boża Łaskawa z nieba patronuje czy wspiera niejako walczących z bolszewikami żołnierzy polskich, ale obok Maryi, tu odwołam się do tego obrazu, umiejscowił Jerzy Kossak również zastępy husarii, bo tym samym porównał starcie, które miało miejsce w 1920 roku, do starcia, jakie miało miejsce w roku 1683, kiedy wojska króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem potęgę muzułmańską, która wówczas groziła również Europie, zagrażając również jej tożsamości i obliczu. W Wiedniu została zatrzymana potęga islamu. W 1920 roku potęga komunizmu.
Także na tym przykładzie widzimy, jakże tutaj jest pewnego rodzaju splot różnego rodzaju rzeczywistości. Po pierwsze, to łaska Boża, której nie możemy tutaj absolutnie zapominać, ani jej pomijać tym bardziej. Oraz to, o czym mówił Ojciec Święty Jan Paweł II na Wawelu, że narzędziami tego cudu w tym wymiarze militarnym był Piłsudski, byli żołnierze, o których także będziemy mówić podczas naszego dzisiejszego spotkania, bo ten wymiar żołnierzy, mobilizacji jest również wymiarem jakże imponującym. Ale panie ministrze, przejdźmy może do skutków tego wydarzenia, jakim była Bitwa Warszawska. Dla bolszewików to nieudana rewolucja, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o również Europę Zachodnią. Dla Polski pan minister wspomniał o tym wymiarze pewnego rodzaju jedności. Jakie jeszcze inne można tutaj wyróżnić skutki tego wydarzenia?
Jeżeli chodzi o bolszewików, tak jak ojciec powiedział, wściekłość, jaka zapanowała na Kremlu po Bitwie Warszawskiej, potem po Bitwie Niemeńskiej, bo pamiętajmy, że Bitwa o Warszawę toczona mniej więcej od 13 sierpnia aż po 25 sierpnia na ogromnym obszarze, bo nazywamy to starcie Bitwą Warszawską, natomiast ona składała się z bardzo wielu elementów. To była obrona Przedmościa Warszawskiego, czyli boje o Ossów, Radzymin. To była obrona Warszawy w sensie takim, iż Piąta Armia na północy broniła bolszewikom dostępu przez Wisłę, bo według doktryny, wspomniałem już o tym, rosyjskiej, Warszawa miała być wzięta w Kleszcze, jak w roku 1831, czyli w powstaniu listopadowym. Notabene dziadek Michaiła Tuchaczewskiego, dowódcy sowieckiego, zdobywał Warszawę właśnie od strony Woli, czyli od strony zachodniej, od strony Reduty Ordona, Reduty Sowińskiego w powstaniu listopadowym, a zatem na Bitwę Warszawską złożyły się także bitwy i boje pod Ciechanowem czy obrona Płocka. Na Bitwę Warszawską złożyło się także kontruderzenie z Nadwieprza, które rozpoczęło się dokładnie 100 lat temu, czyli 16 sierpnia, dowodzone osobiście przez Józefa Piłsudskiego, kiedy to siły polskie weszły na tyły bolszewickie i to spowodowało gigantyczny odwrót. Ale Bitwa Warszawska to nie wszystko. W końcu sierpnia mamy wielką bitwę pod Komarowem, czyli największą bitwę kawalerii stoczoną w XX wieku, gdzie w proch i w pył została starta pierwsza niepokonana dotychczas armia konna Simeona Budionnego, która jeszcze kilka dni wcześniej, jutro będziemy obchodzić rocznicę, potem może parę słów o tym powiem, starła się z Polakami pod Lwowem, między innymi pod Zadwórzem. I wreszcie operacja niemeńska na jesieni 1920 roku. To wszystko złożyło się na militarne zwycięstwo i to wszystko, jak powiedziałem na wstępie, wywołało wściekłość na Kremlu. Lenin szalał, Trocki szalał z wściekłości, bo plany bolszewickie zostały pokrzyżowane. Co ta wojna dała Polsce? Ta wojna dała Polsce 20 lat spokoju, 20 lat niepodległości. Ta wojna dała przede wszystkim Polsce i Europie lata bez komunizmu. To jest niezwykle ważny aspekt wojny polsko-bolszewickiej. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, jak wyglądałaby teraz Polska i Europa, gdybyśmy wtedy przegrali. Powiem tak i zaryzykuję tezę. Polski i Europy takiej, jak ją znamy, nie byłoby. Byłaby Europejska Republika Rad. Byłyby kolejne republiki Związku Sowieckiego. A zatem rok 1920 to kluczowa data nie tylko w polskiej historii, ale to kluczowa data w historii Europy, a tym samym i w historii świata. To, co dla Lenina i Trockiego było zadziwiające, to, że hasła bolszewickie nie trafiły na podatny grunt w Polsce. Że tutaj polski chłop, odpowiadając na apel Wincentego Witosa, że polski robotnik, odpowiadając na apele między innymi Ignacego Daszyńskiego, przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej, absolutnie nie utożsamiał się z hasłami komunistycznymi. To było naprawdę zadziwiające dla strony bolszewickiej. Oni myśleli, że no w jakimś sensie będzie toczona wojna z burżuazyjną Polską, ale zakładali, że oprócz Polski burżuazyjnej jest też społeczeństwo zrewoltowane, gdzie te hasła padną na podatny grunt, a nie padły. Myślę, że tutaj jest ogromna zasługa Kościoła, dlatego że polski włościanin, polski robotnik przy różnych sympatiach politycznych jednak stał twardo przy chrześcijaństwie, przy katolicyzmie, a to wykluczało percepcję haseł bolszewickich, które docierały ze wschodu. Gdyby przez Polskę przeszła Armia Czerwona, zupełnie inaczej by to wyglądało. Dlatego, że podatność na hasła bolszewickie, jak wspomniałem już kilkakrotnie, w Niemczech, we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii były dość duże, a w Polsce nie. Było to zresztą bolesną niespodzianką dla Lenina, Trockiego i dla Armii Czerwonej. Hasła bolszewickie poparte były przez niewielką grupę tak zwanych polskich komunistów, którzy w lipcu utworzyli najpierw w Moskwie, potem w Białymstoku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, czyli organ, który miał stać się rządem sowieckiej Rosji w Polskiej Republice Rad. To był Tymczasowy Komitet Rewolucyjny, na czele którego stał Dzierżyński, stał Marchlewski, stał Felix Kon. Ale ten komitet absolutnie nie miał żadnego oddziaływania na polskie społeczeństwo. Zresztą musiał potem bardzo szybko ewakuować się z Polski, a z tymże komitetem spotkał się na probostwie w Wyszkowie Stefan Żeromski, który puentował tak, że ktokolwiek, swoje opowiadanie zresztą bardzo ładnie opisujące te dramatyczne chwile początku sierpnia 1920 roku i mówił o tych zdrajcach, sprzedawczykach, którzy szli tu z Armią Czerwoną, że dla każdego, kto zniesie rękę na niepodległą Polskę, kto na Polskę napuści wroga, nawet grobu nie można przyznać.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Temat, który podejmujemy, 1920, wojna dwóch światów. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zapraszamy także widzów telewizji TVN oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej. 56 657 0011 z Polski Południowej, 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny, 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. 1920, wojna dwóch światów. Jakże z naszej rozmowy to wybrzmiewa mocno, jak było to ważne, starcie zupełnie dwóch cywilizacji, zupełnie dwóch spojrzeń na przyszłość tego terenu, nie tylko naszej ojczyzny, ale terenu całej Europy, o czym mówi pan minister. Panie ministrze, w jaki sposób ten potencjał, jaki przyniosła ze sobą wygrana związana z Cudem nad Wisłą, Bitwą Warszawską, został przez stronę polską wykorzystany?
Przede wszystkim mogliśmy przez 20 lat cieszyć się niepodległością i urządzić państwo, które powstało po 123 latach niewoli. Bo cud roku 1920 miał swój początek w tym wymiarze naszym, polskim, w roku 1918. Mogliśmy wreszcie być we własnym domu. Mogliśmy stworzyć z trzech odrębnych organizmów, jakim były obszary wcielone w końcu XVIII wieku, czy od początku końca XVIII wieku do trzech ościennych imperiów, w jeden organizm państwowy. Mogliśmy stworzyć państwo dość silne gospodarczo, które niestety w roku 1939 upadło, ale upadło dlatego, że zostało zaatakowane z dwóch stron, przez niemiecką III Rzeszę i przez sprzymierzony z nią Związek Sowiecki, przy bierności niestety naszych wówczas sojuszników, ale zyskaliśmy 20 lat. 20 lat, które też dodajmy, umożliwiło wychowanie najpiękniejszego w dziejach Rzeczpospolitej pokolenia. Pokolenia II Rzeczpospolitej. To jest to pokolenie, z którym jako szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mam nieustanną łączność i kontakt, bo to jest pokolenie tych, którzy potem w czasie największego zagrożenia, w czasie II wojny światowej, walczyli o niepodległość, bo niepodległość była i jest dla nich najświętsza. A to pokolenie, pokolenie II Rzeczpospolitej, wychowało pokolenia następne. Tym pokolenie ludzi Solidarności, którzy 40 lat temu już bezorężnie, ale doprowadzili do upadku komunizmu w Polsce.
1920, wojna dwóch światów, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Zapraszamy radio słuchaczy oraz widzów do współtworzenia naszego spotkania. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia. Witam serdecznie ojca Dawida. Witam pana ministra. Panie ministrze, ja mam jako młody człowiek, 27-letni, króciutkie pytanie. Mianowicie mówił pan minister o bohaterach, o tym pokoleniu lat 20. Pokoleniu, które jeszcze jest na tym świecie, bo trzeba przyznać, że kombatantów i osób, które walczyło o naszą niepodległość, jest jeszcze w Polsce dość spora grupa. I bardzo się cieszę, że chociażby ostatni projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych dla opozycji antykomunistycznej wejdzie w życie. To bardzo istotne. Ale może warto też przemyśleć, panie ministrze, taką samą pomoc wsparcia, takie samo wsparcie dla kombatantów, dla tych, którzy walczyli z bronią w ręku, chociażby w Powstaniu Warszawskim. Bo trzeba też pamiętać, ja jako wolontariusz się wielokrotnie z tym spotykałem, współpracując z powstańcami warszawskimi, że niestety nie wszyscy mają to świadczenie, o którym ta ustawa mówi, czyli 2400 zł brutto dedykowane to świadczenie będzie oczywiście dla osób represjonowanych w okresie komunizmu. Może warto jest rozszerzyć właśnie również dla kombatantów, bohaterów z okresu II wojny światowej, bo no, dzięki nim mogliśmy później zabiegać o niepodległą i wolną Polskę w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tak? Także korzystam z tej okazji, że udało mi się dodzwonić. Taka moja krótka myśl związana z tym pięknym dniem, jakim jest rocznica cudu nad Wisłą. I oczekuję na jakąś krótką odpowiedź. Wiem, że urząd bardzo wspiera kombatantów, osoby represjonowane i za to też jestem bardzo jako młody człowiek wdzięczny. Także serdecznie pozdrawiam z Radomia i oczekuję na krótką odpowiedź. Czy może wkrótce takie wsparcie dla powstańców, dla innych kombatantów będzie miało miejsce? Póki co wiem, że rząd proponuje takie wsparcie dla osób represjonowanych, zaangażowanych w opozycję antykomunistyczną. Dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, panie Łukaszu. Życzymy dobrego świętowania niedzieli. Panie ministrze, prosimy.
Szanowni państwo, od 5 lat pomoc dla kombatantów, dla weteranów walk o niepodległość Rzeczpospolitej jest niewspółmiernie większa niż ta, która była udzielana do roku 2015. Po pierwsze, kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, czyli ci walczący z bronią w ręku w latach 1939-1956, mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie finansowe, doraźne bądź też okresowe, przyznawane przez państwo polskie za pośrednictwem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podam przykład, mianowicie do roku 2015 budżet na to przewidywany wynosił zaledwie w czasie rządów Platformy i PSL-u 8 milionów złotych w skali roku. Teraz od 2 lat ten budżet wynosi ponad 30 milionów, stale rośnie, a ponadto pamiętajmy, że niestety z bólem serca musimy przyznać, że tych weteranów z racji wieku jest coraz mniej, odchodzą na wieczną wartę. A zatem jeżeli chodzi o taką pomoc doraźną i okresową, ona jest cały czas udzielana. Wdrożyliśmy w tym roku nowy program dofinansowujący leczenie uzdrowiskowe dla kombatantów i weteranów walk o niepodległość. Nie dalej jak wczoraj pan prezydent Rzeczpospolitej podpisał ustawę, która z jego inicjatywy znalazła się w parlamencie, a która dotyczy wypłaty odszkodowań dla tych, którzy zostali w latach 1936-1939 56 zesłani przez Związek Sowiecki do łagrów i do miejsc odosobnienia w Związku Sowieckim. To będzie taka jednorazowa wypłata odszkodowawcza naliczana w zależności od czasu pobytu na Syberii dla wszystkich Sybiraków. Ustawa, o którą walczyli Sybiracy od roku 2008. Wtedy po raz pierwszy taką ustawę wniósł do polskiego parlamentu prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński i ona została odrzucona przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Teraz staje się faktem. Wczoraj
1920, wojna dwóch światów, temat naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy także do współtworzenia naszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej Baszczykowski z Łodzi się kłania. Witam serdecznie ojca i witam serdecznie pana profesora. Byłoby bardzo dziwne, gdyby w tych wspaniałych dniach tej rocznicy telewizja Trwam nie poruszała jako jedna z niewielu telewizji, a właściwie jedyna, która porusza ten temat w taki sposób totalny, żeby używając tego słowa. Ja mam taką refleksję. Wydaje mi się, że to tym, co niestety nie udało się spożytkować w okresie międzywojennym 20 lat, to była ta jedność narodu, która wyrosła właśnie w tym trudnym bardzo czasie. I moim zdaniem takim przejawem tego, takim, który niestety ma odniesienie do tego, co się obecnie dzieje w naszej ojczyźnie, to było to, co się działo z ustawami aborcyjnymi. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, to pan profesor mnie poprawi, ale bodajże w 1933 roku, jeżeli dobrze pamiętam, Sejm II Rzeczypospolitej przyjął ustawę aborcyjną, w której było dopuszczone zabijanie dzieci nienarodzonych ze względów tak zwanych społecznych. To jest taka skaza duża, moim zdaniem, na tym, co się działo w tym okresie międzywojennym. I niestety sytuacja się teraz powtórzyła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku, bo uchwalono ustawę, która jest niestety ustawą bardzo kadłubową i niechroniącą pełni dzieci nienarodzonych. I niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że mimo złożonego projektu ustawy podpisanego przez prawie milion Polaków, rząd jakoś i pan prezydent nie za bardzo się chyba kwapią, żeby tym tematem bardzo ważnym i moim zdaniem świadczącym o obliczu religijnym naszej ojczyzny się zająć. Serdecznie panu profesorowi i ojcu dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju. Pozdrawiamy również serdecznie. Dziękujemy za ten głos serdecznie. Dyskusji. A pana ministra prosimy o ustosunkowanie się oraz dokończenie ewentualnie myśli poprzedniej, które zostały urwane.
Niestety połączenie. Po pierwsze, porządkując ostatni telefon, nie jestem profesorem, także bardzo dziękuję, ale miło mi, ale to jeszcze może przede mną. Druga sprawa, no niestety nie wszystko w II Rzeczpospolitej było takie, jak być powinno. I też musimy z tego wyciągać wnioski współczesne, to w kontekście pańskiego telefonu. Ale wracając do poprzedniego telefonu radiosłuchacza, bardzo ważnego, opowiadałem o tej ustawie o Sybirakach. Ona wczoraj została przez pana prezydenta podpisana. Sybiracy otrzymają odszkodowanie za czas pobytu na Syberii. To jest coś, czego nie udało się zrealizować przez lata. W 2008 roku wniósł to do parlamentu prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, zostało to zablokowane przez Platformę Obywatelską i PSL. Teraz wreszcie testament Lecha Kaczyńskiego, aby zadośćuczynić zesłańcom syberyjskim, zostaje zrealizowany. Ponadto istnieją różnego rodzaju programy pomocowe dla kombatantów, weteranów, różnorakie. To jest chociażby wspólny nasz z PGNiG program zwalniający powstańców warszawskich, żołnierzy września 1939 roku z opłat za gaz. To są różnego rodzaju programy grantowe. Tak jak wspomniałem, budżet na pomoc doraźną i okresową dla kombatantów jest coraz większy i można do nas występować z prośbą o wsparcie chociażby przy zakupie leków, czy dostosowania mieszkania do potrzeby osoby niepełnosprawnej i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju sytuacje których kombatanci się znajdują. Natomiast wspomniał pan o najnowszej inicjatywie rządu. Dotyczy ona tych działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli po roku 56, aż po rok 89 o niepodległość, już bezorężnie. Szczęśliwie Sejm przyjął projekt rządowy, dzięki któremu działacze opozycji antykomunistycznej nie będą pobierać głodowych emerytur i rent, ponieważ najniższa emerytura dla działacza opozycji wynosić będzie 2400 zł, a różnicę między pobieraną obecnie emeryturą czy rentą, a tą kwotą 2400 zł będzie uzupełniało tak zwane świadczenie wyrównawcze wypłacane przez organy emerytalno-rentowe. To jest projekt rządowy, który jest też wynikiem wieloletnich starań działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy przypomnijmy, dopiero od 2015 roku są pod opieką państwa polskiego, są pod opieką rządu Rzeczpospolitej i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. A zatem puentując tych pomocowych dla weteranów, dla kombatantów świadczeń i środków jest coraz więcej, dołączają do tego grona też działacze opozycji antykomunistycznej. Pomysł, o którym pan wspomniał, jest zapewne warty rozważenia. Musimy też ocenić skutki tej regulacji, bo pamiętajmy, że weteranów walk o niepodległość jest jeszcze bardzo, bardzo wielu, ale tak jak mówię, każdy, kto tylko znajduje się w potrzebie, taką pomoc uzyska, między innymi ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów, którym mam zaszczyt kierować.
1920, Wojna Dwóch Światów, temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Dawida i pana ministra, mówi Sławomir z Berlina. Mam takie pytanie, że chciałbym wiedzieć głównie, jakby Polska wtedy była razem z Ukrainą i żeby była Unia, tak jak kiedyś z Litwą, z Ukrainą i Ukraina mogłaby być wolna, czy była taka możliwość, żeby Ukraina była wolna i była w Unii z Polską i na przykład jeszcze do tego by mogła dołączyć Czechosłowacja, to wtedy by było potężne państwo. I czy istniała taka możliwość, i bo Piłsudski chciał, jak z tego co mi wiadomo, żeby Ukraina była wolna, ale politycy byli zbyt egoistyczni i sprzedali. Podzielili się Ukrainą razem ze Związkiem Radzieckim. I to jest właśnie takie pytanie, które by mnie chciałbym uzyskać odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Sławomirze. Dziękujemy za to pytanie, za połączenie, za włączenie się pana w naszą dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy. Panie ministrze, prosimy.
Bardzo dobre pytanie, bo ono wywołuje odpowiedź dotyczącą koncepcji politycznej Józefa Piłsudskiego, która była niezwykle ważna, a która niestety nie została zrealizowana. Otóż Józef Piłsudski miał wizję stworzenia i przemodelowania Europy Środkowo-Wschodniej przez stworzenie bloku niepodległych, sprzymierzonych z Polską państw. W tym bloku miały znaleźć się Litwa, Białoruś i Ukraina, połączone federacją z Polską. Niezależne, niepodległe państwa połączone z Polską więzami przyjaźni. Chodziło między innymi o odrzucenie możliwie jak najdalej od wschodniej granicy Polski Rosji, w której Piłsudski upatrywał i słusznie największe zagrożenie i największego wroga. Józef Piłsudski powiedział zresztą w roku 1919 i 20, że marzeniem jego życia jest przyniesienie wolności ludom i narodom z Polską sąsiadującym. W tym celu zawarte zostało w kwietniu 1920 roku porozumienie polityczne i militarne z Ukrainą, z Ukraińską Republiką Ludową, której przewodniczył w wymiarze wojskowym ataman Szymon Petlura, wielki przyjaciel Polski. I wyrazem tego sojuszu była wspólna ofensywa polsko-ukraińska, która ruszyła w końcu kwietnia 20 roku na Kijów i wyzwoliła Kijów z rąk bolszewickich 7 maja 1920 roku. Wielkie, wspaniałe zwycięstwo, porównywane wówczas nawet przez przeciwników Józefa Piłsudskiego. O, tu zacytuję słowa Wojciecha Trąbczyńskiego, marszałka Sejmu Ustawodawczego, który nazwał Piłsudskiego spadkobiercą Bolesława Chrobrego, czyli tego, który w Kijowie wyszczerbił miecz, jedną z polskich relikwii. Zajęcie Kijowa przez oddziały polskie i ukraińskie wywołały no niebywałą też wściekłość na Kremlu, dlatego że zgodnie z tą niepisaną zasadą geopolityki, kto ma klucz do Kijowa, ten ma klucz do Rosji. Wiedzieli o tym Polacy, ale wiedzieli o tym też dobrze Rosjanie i wyprawa i operacja kijowska doprowadziły do tego, że na front południowy pod Kijów ściągnięta została armia konna Budionnego, która spowodowała wtedy odwrót wojsk polskich i ukraińskich w czerwcu 20 roku i później ten odwrót, który trwał aż do lipca i sierpnia roku 1920. Ale istotnie, gdyby wtedy się to udało, niestety nie udało się z wielu powodów. Po pierwsze, zderzyliśmy się z ofensywą sowiecką, jakiej nie spodziewaliśmy się. Po drugie, odzew wśród społeczeństwa ukraińskiego na koncepcję sojuszu Petlura-Piłsudski nie był tak duży, jakbyśmy się spodziewali, zarówno my Polacy, jak i ci dobrze myślący patrioci ukraińscy skupieni wokół Petlury. No, ta koncepcja też się nie udała w przypadku Białorusi. Tutaj część Białorusinów, chociażby oddziały generała Stanisława Bułaka-Bałachowicza, walczyły wspólnie z Polską przeciwko Rosji. Ta koncepcja niestety też nie znalazła dobrego gruntu na Litwie. Ale gdyby ona wtedy, można powiedzieć, ziściła się, to zupełnie inaczej pewnie wyglądałyby losy Europy Środkowo-Wschodniej przez dziesięciolecia. Na pewno inaczej wyglądałby los Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski w roku 1939. Nie dalej jak przedwczoraj zresztą byliśmy wspólnie z ambasadorem Ukrainy na grobach żołnierzy Petlury, którzy pochowani są na warszawskim cmentarzu na Woli. Oddaliśmy im hołd, pamiętając o tym braterstwie broni, pamiętając o tym, że w roku 1920 to generał Marko Bezruczko, Ukrainiec, bronił przed bolszewikami polskiego Zamościa. To są te karty historii, które też musimy przypominać w czasie, kiedy staramy się realizować testament Józefa Piłsudskiego i budować tą koncepcję Międzymorza, czyli koncepcję, która zapewni Polsce bezpieczeństwo tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja oraz telewizji Trwam. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadzik mówi ze Szczecina. Pozdrawiam serdecznie księdza i ministra naszego, kochanego. Ja jestem ze Szczecina, dzwonię, jestem sybirakiem i synem legionisty. I chciałem poprosić jedną drobną taką sprawę, czy jest to możliwość. Mam oryginał mego ojca, życiorys, urodził się w 1895 roku w Jędrzejewie, 6 sierpnia, powstała pierwsza kadrowa. On 25 sierpnia już 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich w Kielcach. No i był w pierwszej brygadzie 5 bonusu Legionów Polskich. W 1915 roku był ranny w Wołyniu, następny 17-18 internowany do Niemiec, do obozu Legionów w Szczypiorni, w Łomży. Po rozwiązaniu w 1918 roku wstąpił znów do Legionów Polskich, był pierwszej BB 3 bonusu. W 1923 roku został zwolniony, to znaczy się poszedł do rezerwy. I tu jest taka historia, którą ja bym chciał sobie tak poprosić, jeżeli to jest możliwość, bo w tym czasie on napisał książkę na temat w ogóle całej historii i pobytu tam u służenia u Piłsudskiego. No i czy to jest możliwość gdzieś coś odnalezienie tej książki, bo dalsze losy są ojca jeszcze bardzo tragiczne, bo w 1939 roku został aresztowany i siedział w więzieniach tam głębokie, bardzo rzeczy i historia bardzo ciężka. W każdym razie z aresztu, jak tworzyła się armia Andersa, przeszedł do armii Andersa, był w 1941 oficerskiej kompanii, ale zachorował i na tyfus, i Anders powiedział, przejdziesz do i pojedziesz razem z młodzieżą. Był Iran, Irak z młodzieżą Afryki.
Panie Tadeuszu.
Ale cała rzecz na tym polega, że...
Panie Tadeuszu.
Czyli to jest możliwość odnalezienia tej książki.
Mm-hmm. Panie Tadeuszu, dziękujemy również serdecznie za przybliżenie nam także postaci tatusia, którą widzimy, jest postacią jakże no, bogatą, jeśli chodzi o życiorys, o doświadczenia, o również walkę za naszą wolność i niepodległość. Panie ministrze.
W przykładzie tym, który tutaj pan wspomniał, przykładzie ojca, widać no, jak w soczewce polski życiorys roku, wieku XX, czyli walka o niepodległość w 1914-15 w następnych latach, obrona tej niepodległości w roku 20, potem życie w II Rzeczpospolitej i represje ze strony sowieckiej, wywózka na wschód. Przypomnę te słowa Lenina, które wypowiedziałem na początku. My im tego nigdy, czyli zwycięstwa 20 roku, nie wybaczymy. I potem tułaczka wraz z armią generała Władysława Andersa. Jeżeli chodzi o książkę, jeżeli tata pański napisał wspomnienia i zostały one w okresie międzywojennym wydane, to myślę, że egzemplarz tej książki powinien znajdować się w zbiorach Biblioteki Narodowej bądź Biblioteki Jagiellońskiej. Bardzo serdecznie sugeruję, aby do tych dwóch bibliotek zadzwonić, napisać albo sprawdzić na stronie internetowej w katalogach zdigitalizowanych zbiorów, ale w ogóle też w katalogach bibliotek, czy taka pozycja się znajduje. Natomiast jeżeli by chciał pan więcej informacji na temat swojego taty uzyskać, myślę, że przede wszystkim powinien pan zwrócić się do Archiwum Wojskowego w Rembertowie i tam poprosić o dokonanie kwerendy dotyczącej taty. I pracownicy Archiwum Wojskowego z przyjemnością taką kwerendę sporządzą. Myślę, że nie bez znaczenia jest również wystąpienie do Instytutu Sikorskiego w Londynie z uwagi na to, że tata był, jak pan wspomniał, żołnierzem II Korpusu Polskiego. Tam są zachowane dość dobrze archiwalia dotyczące tej wspaniałej bojowej jednostki dowodzonej przez generała Władysława Andersa.
1920, Wojna Dwóch Światów, temat naszego spotkania. Prosimy bardzo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Ryszard, jestem z Bawarii. Chciałbym powitać pana ministra i księdza prowadzącego tą audycję wspaniałą w telewizji TVN. Cieszę się, że się coś robi w tej Polsce i przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że mamy władze odpowiednie, które po prostu w postaci prezydenta i tej dobrej zmiany naprawdę bardzo wiele robią. Ale wracając do sedna sprawy, to mam prośbę do pana ministra, żeby się pan zainteresował sprawą, która od roku czasu, a ja wiele na ten temat już pisałem i do pana prezydenta, jak również i do pana premiera. Chodzi o oleandry w Krakowie i o Związek Legionistów Polskich. Jest to po prostu sprawa dla mnie naprawdę do tej pory niewyjaśniona, że nikt nie dba o ten wspaniały Związek Legionistów Polskich, który po prostu istnieje już ponad 100 lat. Tam wyruszyła pierwsza kadrowa. I panie ministrze, jeżeli by pan prześledził moje artykuły, a ja staram się cały czas, jak do tej pory, o Polsce jak najlepiej pisać, a szczególnie o polskich władzach, to w tej chwili, pisząc moją książkę, nie mam wytłumaczenia, dlaczego minister Gliński, minister kultury, napisał pismo w ostatnim okresie, gdzieś chyba w marcu czy w kwietniu, do właśnie Związku Legionistów Polskich, które zawiera wiele takich spraw naprawdę zagmatwanych, a przede wszystkim zabrania im dalszej działalności i chce ich zmusić do wydania eksponatów do Muzeum Narodowego, a tych ludzi pozbawić tego, co do tej pory wspaniale robią, bo ja będąc właśnie w Krakowie rok temu stwierdziłem, Zresztą były audycje w telewizji Trwam, bo do Trwam mamy zaufanie. I bardzo bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy, bo to naprawdę może nam bardzo popsuć. Nie tylko jak gdyby szacunek do władz, ale naprawdę ja sam nie wiem, co mam pisać i co mam mówić, że taki związek jest zaniedbany. Dziękuję bardzo.
Panie Ryszardzie, również dziękujemy i cieszymy się z tych słów, które pan powiedział na temat tego, że jest pan ambasadorem polskich spraw poza granicami naszej ojczyzny i życzymy, oby tak było dalej w przypadku pana i wszystkich Polaków, którzy są poza granicami Polski. Panie ministrze, prosimy.
Odniosę się skrótowo, choć sprawę bardzo dokładnie znam. Po pierwsze, Związek Legionistów Polskich kierowany przez pana Krystiana Waksmuckiego nie zrzesza już legionistów, bo takowych po prostu na tym świecie nie ma. Żeby być legionistą polskim, czyli urodzić się mniej więcej w roku 1900 i wstąpić do legionów mając 14 lat, bo takie przypadki się zdarzały, trzeba by mieć lat 120. Ostatni legionista zmarł w roku 2004, a zatem Związek Legionistów, choć z nazwy jest Związkiem Legionistów, nie zrzesza w żaden sposób tych, którzy walczyli o niepodległość w latach I wojny światowej, ponieważ ci znajdują się już na wiecznej warcie. Po drugie, zbiory, które Związek Legionistów Polskich posiadał i które na oleandrach dobrze mi znanych, bo przez lata prowadziłem marszlakiem pierwszej kompanii kadrowej z krakowskich oleandrów do Kielc, byłem też tam w tym roku. Te zbiory wymagają zabezpieczenia i przede wszystkim udostępniania szerokiej publiczności. Z tych zbiorów znajdujących się w gmachu na oleandrach praktycznie nikt nie może cieszyć oka, bo ten gmach jest po pierwsze w stanie katastrofalnym, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, a jeżeli chodzi o eksponowanie, wszystko jest uzależnione od szefa tegoż związku i stąd decyzja państwa polskiego po wielokrotnych kontrolach dotyczących również sposobu zabezpieczenia tych zbiorów, aby zbiory stały się w jakimś sensie depozytem Muzeum Narodowego i żeby były pokazywane społeczeństwu polskiemu, bo taka jest istota muzeum. Muzeum nie może być instytucją, która jest permanentnie zamknięta i de facto jest prywatną inicjatywą. Więc puentując, nie podzielam pańskiego niepokoju. Uważam, iż decyzje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej materii są dobre. Są też w tej sprawie wyroki sądowe. Chodzi o to, aby ze spuścizny, jaką pozostawili po sobie legioniści, mógł korzystać naród, czyli cieszyć oko naród i młode pokolenie, a gmach, który był wznoszony w latach 30. przez legionistów, mógł być wreszcie udostępniony szerszej publiczności i wyremontowany. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale proszę mi wierzyć, że tutaj decyzje, które były wynikiem przyglądania się sprawie przez wielu, wielu ekspertów, przede wszystkim ze strony Ministerstwa Kultury, są w moim przekonaniu bardzo właściwe.
1920, wojna dwóch światów, temat, który podejmujemy, ale też widzimy rozmaite inne tematy związane z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Są podejmowane na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. To nie koniec. Druga część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Panie ministrze, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, serdecznie dziękuję i zapraszam do drugiej części. Liczę na państwa telefony i rozmowy o tym wszystkim, co stanowi historię roku 20, przełomową dla Polski i kluczową dla dziejów Europy.
Dziękujemy widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria i mówimy sobie do usłyszenia o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.